Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj w naszym studiu radiowym pan Adam Krzemiński, poseł na Sejm RP z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, Koalicja Obywatelska, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry, pani redaktor, witam państwa.
Na początek przygotowałam zagadnienia związane z pana pracą społeczną, mianowicie prezesowania Towarzystwu Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, ponieważ znamy już laureata nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego. Został nim pan Janusz Zalewski. Co zdecydowało o wyborze pana Janusza jako kolejnego laureata? Którego, panie prezesie?
Pan Janusz jest 46. laureatem tej nagrody. Przypomnę tylko, że w okresie pandemii nie przyznaliśmy jej konkretnej osobie i to było jedyne odstępstwo od reguły. Nagrodę przyznaliśmy środowisku medyków, wszystkich osób związanych z służbą zdrowia, które z takim poświęceniem zdrowia i życia ratowały nasze zdrowie i nasze życie. Więc pan Janusz jest 46. laureatem. Nagrodę przyznajemy od 1982 roku. Jej pomysłodawcą był ówczesny prezes naszego towarzystwa, pan Edward Lewandowski. Chodziło o to, żeby uhonorować ludzi, którzy zasłużyli się na kanwie regionalizmu, ale też szeroko rozumianej kultury. I wśród nich wiele osób z różnych obszarów kultury, nawet świetny muzyk, animator muzyczny, pan Stanisław Antoszkiewicz, którego też wspominam jako laureata. Pan Janusz Zalewski, decyzją, która zapadła 10 listopada, przed Dzień Święta Niepodległości, troszkę wyjątkowo, bo od jakiegoś czasu taką mamy już tradycję, że przyznajemy nagrodę 11 listopada, ale ze względu na ilość różnych, ciekawych, ważnych, patriotycznych uroczystości. Spotkaliśmy się wieczorem 10 listopada i jednogłośnie, nie zawsze o tym mówimy, szczególnie wtedy, kiedy są może jakieś inne kandydatury, tym razem mieliśmy taką sytuację, że jednogłośnie laureatem został pan Janusz Zalewski. Cóż można powiedzieć? Pewnie dużo można mówić o naszym nowym laureacie.
Panie prezesie, postać znana i nieznana, ponieważ pan Janusz Zalewski przez długi okres swojego życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych, ale ma szereg zasług tutaj dla naszego subregionu, a więc warto przedstawić teraz tę postać.
Tak najkrócej można powiedzieć ciekawy człowiek. I ciekawy, ale bardzo skromny. Właśnie dlatego pani redaktor mówi o tym, że jakoś nie do końca znany szerszej opinii publicznej, ale zakładam, że nagroda ma być właśnie również takim momentem, w którym my ukazujemy na światło dzienne te osoby, które gdzieś wykonują świetną robotę, wkładają serce, wykazują się ogromnym patriotyzmem lokalnym, działają na kanwie kultury, a nie do końca właśnie chcą eksponować swoje działania i to też nie ukrywam, że wielkim szacunkiem darzę właśnie tych laureatów. Pan Janusz Zalewski jest ciekawy w dwojakim sensie, bo po pierwsze jest intrygującą dość postacią, dlatego że interesuje się wieloma sprawami, które niespodziewanie daleko odbiegają od siebie. No bo jest przecież z wykształcenia informatykiem, profesorem. W 1989 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, tam rozwijał swoje skrzydła. Doceniono go bardzo i jego kompetencje. Być może dlatego zniknął z naszej tutaj ciechanowskiej przestrzeni. Był wykładowcą na uczelniach w Teksasie i na Florydzie. Równocześnie interesował się bardzo literaturą. Wzmacniał swoją obecność, publikując przez kilka lat eseje. Z cyklu Zdarzenia nad Zatoką San Francisco w miesięczniku Odra organizował również w Teatrze Polskim w ramach Salonu Poezji wieczory poświęcone ulubionym amerykańskim poetom. Ale gdy przeszedł na emeryturę, powrócił na stałe już do Polski, wrócił do rodzinnego Ciechanowa. I tutaj też, na tej kanwie literackiej, dało nam się poznać już bardziej. Jest felietonistą w Tygodniku Ciechanowskim. Pisał dla Twórczości, to jest taki periodyk. Pisał tam ciekawe eseje, a szczególnie taki, w którym opisywał taką recepcję twórczości Witolda Gombrowicza w Stanach Zjednoczonych. Nie jest też tajemnicą, że jest miłośnikiem książki. Wielokrotnie wyszukując różnych ciekawych pozycji, angażował własne środki, ale nie tylko własne. Tutaj też wątek brata naszego kolegi z zarządu Marka Zalewskiego i własne prywatne pieniądze angażował po to, by te pozycje kupić, a potem przekazać je do biblioteki.
Czyli jest też mecenasem oczywiście kultury.
Dokładnie tak. Te swoje cenne zbiory podarował nieodpłatnie polskim też uczelniom. Tutaj myślę o KUL-u, czy o naszym PANSie, ale też muzeum. Tutaj Muzeum Romantyzmu w Opinogorze, czy bibliotekom. Ciechanowska Biblioteka Publiczna Powiatowa coś na ten temat więcej wie. Ostatnio pojawiła się taka bardzo interesująca publikacja. Są to eseje absolwentów Kraśniaka i organizował tworzenie tego wydawnictwa, gdzie znani, cenieni absolwenci naszej szkoły średniej, liceum, pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Zygmunta Kraśnickiego opisują swoje historie życiowe związane właśnie z liceum. To wszystko spowodowało, że jednogłośnie zarząd podczas tego posiedzenia, o którym wspomniałem, zdecydował, że będzie laureatem nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego.
Panie prezesie, kiedy będzie wręczenie nagrody i w jakim miejscu w tym roku, czy ono się będzie zmieniało w zależności od tego, co zażyczy sobie laureat?
Tak jest co roku, że naszego laureata pytamy o to, czy nie ma jakichś specjalnych preferencji do tego, w jakich okolicznościach, gdzie ewentualnie wręczyć nagrodę, dlatego że, jak pani redaktor doskonale wie, bo czujemy się zaszczyceni, że pani zawsze z nami jest podczas tych uroczystości, to one najczęściej odbywały się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, ale od jakiegoś czasu też odbywają się w Powiatowej Bibliotece Publicznej na Warszawskiej i pewnie właśnie w tym miejscu będziemy mieli wręczenie tej nagrody. To też w związku z tym, że dyrektor biblioteki, pan Leks Duńczyk, jeden z poprzednich laureatów, ściśle z nami współpracuje i jakby to ułatwia nam możliwość zorganizowania. Pewnie tak to się też w tym roku odbędzie. Co do terminu, zawsze wręczenie nagrody odbywa się w styczniu i w tym roku też. Nie podam państwu jeszcze precyzyjnie daty, trwają ustalenia, tak żeby ona była najbardziej odpowiednia dla laureata, który dopiero co dowiedział się o fakcie wyboru, a później też zgodnie z tradycją na cześć laureata odbędzie się bal Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Tutaj data już jest znana, dlatego że musimy rezerwować miejsce na tą uroczystość z rocznym niemal wyprzedzeniem. Więc 22 lutego odbędzie się nasz tradycyjny bal Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, a jeszcze w styczniu, chwilę wcześniej, wręczenie nagrody. Jeśli tylko będzie ustalona data, będziemy ją podawali oczywiście za pośrednictwem naszych social mediów i serdecznie wszystkich państwa już na tą uroczystość zapraszam.
My również oczywiście poinformujemy państwa na antenie radia, ale skoro pan prezes wspomniał o panu Bernardzie Grzankowskim, to musimy podkreślić, że pan Bernard także otrzyma za chwilę dosłownie, za kilkadziesiąt godzin, wspaniałe wyróżnienie przyznawane przez Publiczną Bibliotekę Powiatową, a chodzi tutaj o przyjaciela biblioteki. To jest dopiero wyzwanie. Proszę powiedzieć, bo nie miałam okazji z panem Bernardem się spotkać, jak odebrał tę nominację?
Pani zna doskonale naszego wiceprezesa, pana Bernarda, był tak zaskoczony, bo jest tak skromnym człowiekiem. To jest nagroda, którą dopiero biblioteka, czy te środowisko bibliotekarzy, miłośników książki, czytelników, będzie przyznawało po raz pierwszy, więc jest pierwszym laureatem. Nosi tytuł Amicus Biblioteca, po prostu przyjaciela biblioteki. Ja się nie dziwię, że właśnie pan Bernard został wybrany pierwszym laureatem, dlatego że jest to człowiek, który po pierwsze włożył ogrom pracy w digitalizację zbiorów biblioteki, nieodpłatnie. Wiemy doskonale, że pan Bernard jest osobą, która swoim czasem dzieli się ze wszystkimi tam, gdzie jest taka potrzeba, bo oprócz tego, że wspomaga bibliotekę w wielu przedsięwzięciach, wspomniałem o tej digitalizacji, ale też wspiera nasze parafie, szkoły, przedszkola, instytucje kultury, inne niż biblioteka, stowarzyszenia czy grupy rekonstrukcyjne. No, to jest człowiek orkiestra, który chyba większość swojego czasu poświęca po to, żeby wspierać, pomagać wszystkim tym, którzy w zakresie kultury, przywracania pamięci, historii, regionu działają na naszej pięknej ziemi ciechanowskiej. Więc już w piątek, co prawda nie jesteśmy organizatorem, ale myślę, że nie popełnię faux pas, jeżeli w imieniu organizatorów, czyli Powiatowej Biblioteki Publicznej, serdecznie zaproszę na tą uroczystość 29 listopada w siedzibie biblioteki przy ulicy Warszawskiej 34 o 17 w piątek. Zapraszamy serdecznie serdecznie wszystkich tych, którzy będą chcieli tego dnia być z naszym wielkim przyjacielem Bernardem Grzankowskim.
Składamy serdeczne gratulacje dla pana Bernarda z okazji wyróżnienia, ale odnosząc się jeszcze do nagrody imienia doktora Franciszka Rajkowskiego, warto wspomnieć, panie prezesie, że każde miasto, każda większa miejscowość w tej chwili już ma własną nagrodę, którą przyznaje osobom wyróżniającym się w danym roku, czyli takie podsumowanie działalności tutaj w subregionie. No wszędzie się będzie i Płoński, i Pułtusk, i inne, i Mława przecież ma też własną nagrodę i nawet gminne już miejscowości. Tak więc chyba tutaj taki wniosek, że nie brakuje ciekawych ludzi w naszym subregionie.
Oczywiście, że tak. To jest nagroda, która, bo pani wspomniała, podsumowuje działalność w bieżącym roku. Nie tylko.
Nie tylko, tak.
Ona też podsumowuje działalność nieraz całego życia. Tą aktywność, która jest zauważalna, która jest mniej zauważalna, ale bardzo istotna, bo tak jak powiedziałem, są wśród laureatów osoby, które nie do końca chcą w tej przestrzeni publicznej być bardzo widoczne, wykonują ogrom pracy. Tak zresztą jak pan Janusz Zalewski. Chodzi nam zawsze o to, żeby te osoby właśnie w taki sposób uhonorować. No, ja jestem w towarzystwie około 20 lat, może troszkę więcej, i miałem przyjemność poznać około właśnie 20 laureatów, bo od kiedy jestem, to uczestniczę we wszystkich wręczeniach, rozmawiałem z wieloma osobami. Oni wszyscy traktują tą nagrodę jako ogromne wyróżnienie, no bo oczywiście najtrudniej być docenionym na własnym podwórku, tak to nazwijmy kolokwialnie, tak, w swoim środowisku. W związku z tym, że to właśnie przyjaciele, koledzy, obserwujący laureata to decydują o tej nagrodzie, to jest duże wyróżnienie, prawda? Chodzi nam o to, żeby też pokazać, że mamy wspaniałych twórców, wspaniałych animatorów kultury, regionalistów, historyków, osoby, które skupiają się na pracy, która dotyczy naszej właśnie ciechanowskiej ziemi. Stąd Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej przyznaje. Uzurpujemy sobie również prawo, bo tak wymyślili nasi poprzednicy, że z nagrodą wiąże się tytuł Ciechanowianina Roku. Odpowiednia, tradycyjna już statuetka, od lat ta sama, tego samego artysty, laureata nagrody zresztą sprzed lat, naszego kolegi z zarządu Marka Zalewskiego. Podobny sposób wręczenia, prawda, laudacja. No i moment na spotkanie z przyjaciółmi, z najbliższymi, którzy gratulują laureatowi. To już jest jakaś nasza ciechanowska tradycja, która wpisuje się w naszą towarzyską, tak to nazwijmy, działalność mojego stowarzyszenia.
Powiem panu szczerze, że społeczność ciechanowa czeka na ten dzień tak naprawdę. Wszyscy się dopytują, kiedy nagroda, ponieważ wyczekuje się tego dnia.
Tak, i ja jeszcze dodam więcej, że gdzieś z tyłu na plecach czujemy oddech pytania, kto? Więc to nie jest łatwo wybrać tą jedną, jedyną osobę, wiedząc również o tym, tak jak wspomniałem, że nagroda ma ogromną swoją wartość i gdzieś ktoś, kto jej nie otrzyma w danym roku, może czuć się właśnie niedoceniony. To zawsze powoduje w nas taką ogromną rozwagę, duże zastanawianie się nad tym, żeby no mądrze wybrać w taki sposób, żeby odpowiednie osoby nagrodzić i nikogo nie skrzywdzić, gdzieś nie pominąć czyichś dokonań. No ale nagroda jest przyznawana co roku. Mam nadzieję, że jeszcze przez wiele, wiele lat będziemy mogli nagradzać kolejnych wspaniałych działaczy tutaj regionalnych na naszym terenie.
Panie prezesie, chciałabym podkreślić, że ogromna szkoda, że już prawnuki doktora Rajkowskiego osobiście nie wezmą udziału w tej uroczystości. Przyzwyczailiśmy się w poprzednich latach, że przyjeżdżał pan Jan Bielecki, pani Ewa Zienkiewicz. No niestety już tych osób zabrakło. No cóż.
Pierwsi laureaci, 82 rok, jak wspomniałem, pierwszy laureat. Potem kolejne osoby. Były też przypadki wręczania nagród, czy przyznawania nagrody przy okazji naszych ważnych jubileuszy 40, 50, 60-lecia naszej działalności. Nie jesteśmy w stanie walczyć z upływem czasu, ale tworzy się taka, dzięki tej nagrodzie, taka plejada gwiazd, osób ważnych dla nas. Gdzieś jesteśmy w stanie te osoby, bo wielu laureatów niestety już odeszło, ocalić się od zapomnienia ich działalność, ich twórczość, ich pomysły, ich zaangażowanie, docenić. To jest też element taki, który powoduje, że możemy jako ciechanowianie być dumni, jakich mieliśmy przodków, jacy wspaniali ludzie tutaj mieszkali, bo dzięki tej nagrodzie oni gdzieś w historii naszego miasta funkcjonują i nie zapominamy o nich.
Tradycją naszej stacji jest audycja tuż przed wręczaniem nagrody poświęcona postaci doktora Rajkowskiego, a więc już teraz Państwa zapraszam, na pewno do tematu powrócimy. To teraz przejdźmy do Pana funkcji związanej z pracą parlamentarną i teraz już będę do Pana się zwracała, Panie Pośle. Na początek aż się prosi o komentarz odnośnie do wyboru kandydata na prezydenta RP, Pana Rafała Trzaskowskiego, który będzie reprezentował Koalicję Obywatelską. Pan był za? Czy był za drugim kandydatem?
Ja byłem za panem Rafałem Trzaskowskim. Miałem przyjemność poznać pana prezydenta Warszawy przed 15 zdaje się laty, jako kandydata do Europarlamentu. Wtedy też na Mazowszu na tej liście się znalazłem. Miałem okazję poznać przed 5 laty też podczas jego tej próby kampanijnej, tak to nazwijmy, też miałem okazję współpracować. W związku z tym to jakby przeważyło, bo znam osobiście kandydata o mojej decyzji. Jestem przekonany, że jest świetnym kandydatem. Pokazał to przy okazji poprzedniej kampanii, jak bardzo jest pracowity, jak dużo serca wkłada, jak dla niego ważne jest to, żeby zmieniać Polskę na lepszą. I tutaj nie miałem żadnego dylematu, zresztą większość naszych członków, czy członków szeroko rozumianej koalicji też taką decyzję podjęło. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak zachował się pan Radosław Sikorski, którego też bardzo szanuję. Jest świetnym ministrem spraw zagranicznych i stanął na wysokości zadania, jak prawdziwy dżentelmen, pogratulował i na pewno będzie nas też, pana Rafała Trzaskowskiego, wspierał w tej kampanii.
A czy któraś z kandydatur jest dla pana szczególnym zaskoczeniem? No jeszcze nie mamy reprezentanta Lewicy, ale z dotychczasowych kandydatów ktoś pana zaskoczył? Pan Marek Jakubiak po raz kolejny będzie się ubiegał?
Właśnie to, że po raz kolejny, to już nie zaskakuje. Pan Marek wcześniej już, tak jak pani wspomniała, kandydował. Być może, zresztą wielu z nas nosi pewnie buławę w plecaku. Pan Marek pewnie też ma coś do powiedzenia na scenie politycznej. To, że się nie zgadzamy, to jest jedno, ale to, że mówi, to ma takie prawo, mamy demokrację. Oczywiście kandydat Konfederacji czy kandydat Trzeciej Drogi też dla mnie nie jest żadnym zaskoczeniem. No, troszkę zaskoczenie budzi kandydat Prawa i Sprawiedliwości, bo po prostu nigdy wcześniej nie miałem okazji widzieć, poznać, obserwować działań, jakieś pojedyncze informacje dotyczące działalności w IPN-ie gdzieś przewijały się do mediów, no ale to wszyscy wiemy, nie jest osoba ani z pierwszego, ani z drugiego, ani z trzeciego rzędu, jeśli chodzi o partię Prawo i Sprawiedliwość.
Zresztą ale może to jest atutem, bo takie głosy słychać.
No zobaczymy, czy tak będzie. Prawo i Sprawiedliwość mówi wyraźnie, że to jest kandydat obywatelski, bezpartyjny. No i rozumiem tę retorykę, aczkolwiek no, uważam, że jest stworzona tylko na potrzeby kampanii wyborczej.
Jaka może być kampania, panie pośle, jak pan przewiduje? Brudna, nieczysta, czy też elegancka, na programy, na argumenty?
Życzę sobie, żeby była na argumenty, żeby była elegancka, ale uczciwie powiem, 23 lata funkcjonuję w tej przestrzeni, nazwijmy to samorządowo-partyjnej, politycznej. I jak obserwuję, jak coraz bardziej agresywne są kampanie, to nie spodziewałbym się, że to będzie rycerska walka i tylko siła argumentów. Obym się mylił i życzę wszystkim wyborcom, żeby nie musieli znosić tych wszystkich agresywnych zachowań, tych nieeleganckich ataków. One już gdzieś w niektórych mediach się pojawiły, zaraz po tym, jak pojawiły się osoby, czy kandydatury zostały już od poznane przez wszystkich osoby, które będą kandydatami, tak po polsku, to już w tej przestrzeni pojawia się jakieś grzebanie w życiorysach i tak dalej. No, troszkę ciężko jest wytrzymać tego typu zachowania. Nie jestem do tego przyzwyczajony, ale obawiam się, że niestety tak będzie. No, niektórzy wychodzą z założenia, że cel uświęca środki. Ja tak nie uważam.
Panie pośle, w jakich komisjach pan obecnie pracuje?
Od samego początku mam przyjemność zasiadać w Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisji Edukacji i Nauki.
No właśnie, o tej drugiej chciałabym przez chwileczkę porozmawiać, ponieważ państwo debatowaliście nad takim nowym przedmiotem edukacji zdrowotnej, które zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Czym będzie edukacja zdrowotna?
Edukacja zdrowotna będzie takim przedmiotem, na którym będzie realizowanych 10 różnych modułów dotyczących zarówno zdrowia psychicznego, jak zdrowia w rozumieniu kultury fizycznej, jak zdrowia w obszarze seksualności człowieka, jak zagrożeń wynikających z funkcjonowania wirtualnej przestrzeni, tych wszystkich rzeczy pozaszkolnych, z którymi młody człowiek się spotyka na co dzień, choćby takie drobne, a bardzo ważne elementy jak higiena osobista, jak funkcjonowanie organizmu człowieka i wpływ używek na nasze zdrowie. Wszystkie te elementy, które ze zdrowiem się nam mogą kojarzyć, wszystkie badania pokazują, że dobrostan psychiczny, ale też fizyczny naszych dzieci i młodzieży ulega takiemu systematycznemu pogorszeniu. Ja już nie wspomnę o problemach wynikających z nadwagi, czyli ten brak ruchu, złe odżywianie, ale również problemy natury emocjonalnej, również wynikające z niewiedzy. Po to ten przedmiot jest, żeby dać szansę wyposażenia młodego człowieka w wiedzę, rzetelną, uczciwą wiedzę, by mógł tak prowadzić swoje życie, żeby po prostu czuł się sam ze sobą dobrze psychicznie, żeby rozwijał się też prawidłowo fizycznie, żeby miał duży komfort funkcjonowania w społeczeństwie.
Panie pośle, no i właśnie to zdrowie seksualne budzi tutaj wątpliwości.
No tak, ale czy w nasze życie nie jest wpisana również ta sfera? To oczywiście opowieści o tym, co będzie na tym przedmiocie nauczane
no
przez
tak,
przeciwników.
To właśnie to budzi wątpliwości.
No tak, ale to są informacje przekazywane po to, żeby straszyć rodziców tym przedmiotem. Czy ktoś z tych osób, które o tym mówią, czytał, jakie treści będą nauczane? No ja zakładam, że nie, bo ich jeszcze precyzyjnie nie ma, bo trwają konsultacje z profesorami, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu medycyny, z zakresu nauki o zdrowiu, z zakresu seksuologii, z zakresu zdrowia fizycznego. Tak naprawdę dziś cały czas te podstawy są tworzone, a już opowiada się o tym, czego będzie nauczał nauczyciel na tym przedmiocie. To jest po prostu nieuczciwe. A poza tym ten obszar, o którym wspomniałem, czyli zdrowie związane z seksualnością człowieka, to jest fragment, jeden z 11 modułów na tym przedmiocie. Wszyscy skupiają się tylko i wyłącznie na tym, bo to jest wygodne, jeśli chodzi o krytykę. A można doskonale przygotować podstawy programowe w taki sposób, żeby z poszanowaniem dla każdego człowieka przedstawić te informacje, bo one są niezbędne. Nie wiem, czy wszyscy wiemy o tym, skąd na podstawie badań, skąd młodzi ludzie dowiadują się przede wszystkim o tej sferze życia każdego z nas.
Pani
redaktor,
ale
ja tylko powiem.
Z internetu,
nie z wychowania do życia w rodzinie, bo na ten przedmiot większość uczniów już nie chodzi, bo on jest nieobowiązkowy. Dowiadują się z internetu, ze stron pornograficznych dowiadują się o tym, jak o tej sferze życia. To jest dlatego, że nie są wyposażeni w odpowiednią wiedzę. Nie wiedzą o tym, jakie zagrożenia niesie właśnie zdobywanie informacji o tej sferze w taki sposób. No, my musimy zacząć również w taki sposób systemowy z tym walczyć, bo z tego pojawiają się ogromne problemy emocjonalne.
A to będzie przedmiot obowiązkowy, no bo może też uczniowie nie będą chcieli chodzić.
Tak, to będzie przedmiot obowiązkowy. Taki jest plan, żeby to był przedmiot obowiązkowy.
A kto będzie uczył tego przedmiotu? Czy są już pracownicy, to znaczy nauczyciele, bo chyba nauczyciele, tak? Taki jest plan. Czy są już przygotowani do wykładania, czy jeszcze nie?
W tej chwili zakłada się, że osoby, które będą posiadały kwalifikacje, to będą nauczyciele przyrody, biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, czyli ta grupa nauczycieli, plus dodatkowo będą uruchamiane studia podyplomowe dla wszystkich, którzy będą chcieli zdobyć kwalifikacje do nauczania tego przedmiotu. Warto też pamiętać, że spora grupa tych informacji, które będą przekazywane w ramach treści programowych, też znajdują się już w podstawach programowych właśnie z tych przedmiotów, które wymieniłem.
I od przyszłego roku ruszy przedmiot szkolnego?
Nie umiem odpowiedzieć tak ostatecznie na to pytanie. Są takie plany, ale oczywiście, tak jak powiedziałem, jest otwarta linia konsultacji, zgłaszane są różnego rodzaju uwagi do ministerstwa. Wszystko musi być przeanalizowane. Każda propozycja, jeśli mamy wprowadzić nowy przedmiot, to trzeba to zrobić w takim spokoju, w przeanalizowaniu wszystkich możliwych za i przeciw, jeśli chodzi o treści. Myślę, że jest realna szansa na to, że już od września. Dla klas to też powiem czwartych, piątych, szóstych i siódmych po jednej godzinie w tygodniu. Takie są plany. I jeden semestr w klasie ósmej, a potem dwie godziny na cały cykl kształcenia w szkole średniej. Te dwie godziny do wyboru przez dyrektora, czy będzie to się odbywało w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, czy w technikum w piątej klasie.
Panie pośle, a co z religią w szkołach, proszę powiedzieć? Czy jakieś inne zmiany będą zachodziły, jeśli chodzi o ilość godzin, o to, czy w jakich godzinach w ogóle lekcje się będą odbywały na początku, na końcu? Czy też to, co zaproponowano w tej chwili, to jest już koniec dyskusji nad religią?
No w tej chwili myślę, że ten proces konsultacji został zamknięty. Ostateczna wersja jest taka, że będziemy mieli jedną godzinę religii w kolejnym roku, nie od września. Cały czas rozważa się wprowadzenie w rozporządzeniu zapisu dotyczącego umiejscowienia tej godziny właśnie na początku lub na końcu. Zdaję sobie sprawę, bo jestem praktykiem. Pracowałem w szkole, byłem wicedyrektorem, układałem plan. Wiem, jak to jest trudne. Więc zdaję sobie sprawę, że może być wielki problem z ułożeniem tych zajęć tylko na pierwszej, tylko na ostatniej godzinie. No ale tam, gdzie to będzie możliwe, pewnie rozporządzenie będzie wymagało od szkół takiego podejścia. No po to, żeby oczywiście tym, którzy z religii, która nie jest przedmiotem obowiązkowym, tym, którzy z tej religii nie korzystają, żeby mogli ewentualnie pojawić się godzinę później lub skończyć godzinę wcześniej, a nie żeby robić im tak zwane okienka w trakcie lekcji.
Panie pośle, a w takim razie na Komisji Samorządu Terytorialnego wiem, że rozmawiacie państwo o strategii cyfryzacji Polski. Proszę powiedzieć, w jakim kierunku pójdą te prace?
No przede wszystkim chodzi o korelację między systemami, dlatego że mamy w wielu obszarach już tą cyfryzację dość dobrze zorganizowaną, ale nie ma korelacji pomiędzy resortami, pomiędzy samorządami. Chodzi o to, żeby doprowadzić do sytuacji, żeby obywatel mógł wszystkie sprawy załatwiać w prosty sposób z wykorzystaniem internetu. Dziś on jest niemal w 100% dostępny na terenie całego kraju, więc żeby mógł te wszystkie sprawy swoje urzędowe załatwiać z wykorzystaniem dostępu do internetu i tych systemów. One po prostu muszą ze sobą być skorelowane.
A proszę powiedzieć, jak wygląda pana aktywność w terenie przy takiej ilości obowiązków parlamentarnych, ale też związanych z pracą społeczną? Na ile panu udaje się spotykać z mieszkańcami regionu?
Wydaje mi się, że praca wśród mieszkańców okręgu, spotkania z ludźmi, wysłuchanie zdań, opinii, ocen jest niezbędna, jeśli nie najważniejsza. Nie mam monopolu na mądrość, z przyjemnością słucham merytorycznych słów krytyki też, jak najbardziej. Dlatego często się spotykam z mieszkańcami w okręgu, korzystam z różnego rodzaju zaproszeń po to, żeby móc się spotykać. To nie jest łatwe, dlatego że, za co oczywiście bardzo wszystkim organizatorom różnych imprez dziękuję, mam mnóstwo zaproszeń. To jest bardzo miłe, ale po prostu nasz okręg wyborczy, z którego mam przyjemność zasiadać w parlamencie, jest bardzo duży, bo to jest 11 powiatów, między innymi na skraju gdzieś gostyniński, sochaczewski, żyrardowski, no i z drugiej strony na przykład żuromiński czy przasnyski, więc ta rozpiętość jest ogromna i choćby ze względów logistycznych nie da się z Przasnysza szybko znaleźć w Gostyninie, z jednego spotkania po godzinie pojawić się na kolejnym, prawda? Więc to jest bardzo skomplikowane. Nieraz muszę z przykrością odmawiać i tłumaczyć, dlaczego nie mogę. Ale tak, jeżdżę, jestem, bardzo często jestem w powiecie płońskim, żuromińskim. No te najbliższe Ciechanowa, prawda, są dla mnie najłatwiej dostępne ze względu na odległość, czy w Przasnyszu, a także w Mławie. To są też spotkania z samorządowcami, z wójtami, z burmistrzami, bo oni znają najlepiej problemy swoich lokalnych społeczności i często te sygnały mogą za moim pośrednictwem gdzieś przekazywać dalej do również ministerstw czy sekretarzy stanu, do osób, z którymi gdzieś w ławach sejmowych zasiadam, z którymi rozmawiamy. Mamy też spotkania klubu, często też merytoryczne z ministrami. Tam można pewne fakty podnosić. Część rzeczy oczywiście to są tematy podobne dla wielu, prawda? Przede wszystkim chodzi o środki finansowe na funkcjonowanie samorządów. To na szczęście jest po reformie szansa na to, że już w przyszłym roku 25 miliardów, kolejnym jeszcze większe kwoty i uniezależnienie tej kwoty również od tych decyzji fiskalnych, które wcześniej powodowały, że w ciągu roku nagle się okazywało, że środki, które powinniśmy otrzymać, będą niższe, bo pieniądze do samorządów trafiały na zasadzie takiej, ile podatków zapłacą mieszkańcy nadal na terenie tego samorządu, tyle z tego, taka część z tego środków trafia. Dzisiaj będzie ten system działał troszeczkę inaczej, bo nie będzie uzależniony od tego, jaki podatek, tylko jaki przychód ktoś osiągnie, prawda? Więc to jest dość duża stabilizacja. Samorządy o tym mówiły, że po pierwsze mamy za mało na zadania własne. Przez 8 lat to z 4% do 60% wzrosła ilość samorządów, które niestety musiały zaciągać długi, emitować obligacje, bo nie starczało na realizację zadań własnych. A po drugie, to co mówiły, to chcielibyśmy mieć stabilizację w planowaniu naszych budżetów, inwestycji, pomysłów na funkcjonowanie na kolejne lata, a to ze względu właśnie na tamten system, o którym mówiłem, było niemożliwe, bo każda zmiana dotycząca podatków od osób fizycznych też generowała zmiany, a najczęściej niestety spadek przychodów dla samorządów. No, choćby pomysł na to, żeby osoby do 26 roku życia nie były obciążone podatkiem dochodowym. I dobry pomysł, tak? Dobry pomysł dla młodych ludzi, którzy chcą się angażować, chcą pracować. Szacunek dla wszystkich tych młodych ludzi, którzy chcą iść do pracy. No ale nie może tak być, że jednocześnie samorząd ponosi konsekwencje, czy jakby ciężar tego obciążenia też spadał na samorządy. Więc tego typu spotkania, ale również ze względu na moją pasję społecznikowską, spotkania z różnymi stowarzyszeniami, przedstawicielami takich osób, które na kanwie społecznej działają. Chętnie przyglądam się tym osobom, podpatruję ich pomysły i mam szansę wyrazić szacunek za tą pracę.
Bardzo dziękuję za to spotkanie o pracy parlamentarnej, ale też o pracy społecznej związanej z działalnością Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Rozmawiałam dzisiaj w audycji z panem Adamem Krzemińskim, posłem na Sejm RP z okręgu Płocko-Ciechanowskiego, Koalicja Obywatelska, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Dziękuję serdecznie i mam nadzieję, że szerzej o patronie nagrody i o patronie towarzystwa, już jak słyszymy, porozmawiamy oczywiście bliżej terminu wręczenia tej nagrody. Bardzo dziękuję. Dziękuję za to spotkanie, panie pośle.
I jeszcze dodam i z patronem może, nie z patronem, tylko z laureatem, przepraszam. I z laureatem,
tak,
to by było też bardzo
słowa.
Ciekawe. Tak, bardzo dziękuję pani redaktor i cieszę się, że mogłem gościć w państwa domach ponownie.
To była audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.